Tajemnice naszych czasów.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Kampania wrześniowa zapisała się szczególnie krwawymi walkami na ziemi łomżyńskiej. Dziś wspomnimy o bohaterskich walkach pod Nowogrodem. Naszym gościem w łomżyńskim studiu Polskiego Radia Białystok jest wiceprezes Stowarzyszenia Klub Fort oraz właściciel Muzeum Forty Piątnica, emerytowany pułkownik Wojska Polskiego Ludwik Zalewski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może, panie pułkowniku, powiedzmy, ilu żołnierzy, jak długo walczyło z Niemcami pod Nowogrodem?
No więc cóż, atak Niemców nastąpił 7 września w godzinach popołudniowych na wszystkich trzech odcinkach. Mówimy o odcinkach, które znajdują się tutaj na ziemi łomżyńskiej, czyli prawie że równocześnie zaatakowano Łomżę, Wiznę, Nowogród. To było godziny popołudniowe 7 września. Walki skończyły się 10 września, z tym, że tutaj należy zaznaczyć, że 33 Pułk Piechoty jak gdyby obsadzał odcinek Łomża i odcinek Nowogród. Jeden batalion był w odwodzie, natomiast już 10 września o Nowogród walczył 42 Pułk Piechoty Białostocki. No, pewne nieporozumienia spowodowały, że jak gdyby już za późno było na odbicie, czyli już i sił zabrakło i na odbicie tego po prostu przyczółka, który chwycili Niemcy, a jednocześnie już sytuacja na tyle się zmieniła, że nie miało to sensu po prostu takich wielkich ofiar ponosić, żeby zdobyć to i zaraz się wycofywać. No ale cóż, należy zaznaczyć jedną ciekawą sprawę. W samym, że tak powiem, określeniu Niemców kiedyś taki film był w telewizji o jeńcach, o pilotach angielskich w żaganiu i komendant obozu na Nowogród mówił: okrutne miejsce, stracił tam syna. I mówił, że to okrutne miejsce, bo rzeczywiście dla nich można tak było powiedzieć. Próby, pierwszy dzień próby zdobycia spełzły na niczym, no ale niestety przewaga, ogromna przewaga Niemców, gdzie dwa pułki atakują jeden batalion, to była wsparte zresztą artylerią i lotnictwem, doprowadzi do tego, że batalion nasz traci 60% stanu osobowego. To jest, no, 700 ludzi, to jest ogromna strata. I praktycznie 9 września dowódca tego odcinka Nowogród, major Sikora, praktycznie wycofuje się na trzecią linię obrony, a schrony pozostają same w osamotnieniu. To jest coś takiego jak czołg na polu walki. Schrony, póki mają załogę, która wspiera, nie pozwala na okrążenie, to tworzy się razem komplet. Jak zabraknie piechoty, której już praktycznie nie było, schrony jeden po drugim padały. 9 i 10 września było zakończenie, można powiedzieć, walki już na odcinku Nowogród.
Panie pułkowniku, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, jeden batalion, około 700 żołnierzy, dwa pułki, to ile?
No, pułki wtedy, bo ponieważ dodatkowe jeszcze, to mówimy tak, nie tylko mnożymy razy 3 każdy pułk, czyli powiedzmy, że to jest 2100, ale jeszcze do tego każdy ma takie pododdziały dodatkowe, uzupełniające.
Bo to tak, pododdziały kompanie, wsparcia.
Tak, tak. Różne tam, tak jak na przykład, powiedzmy, Pułk Białostocki ma kompanię CKM Forteczny, która była dodatkowa. Każdy pułk ma kompanię saperów, ma kompanie różne, rozpoznania inne i tak dalej.
Artyleria dodatkowa i tak dalej.
Także można powiedzieć, że powiedzmy gdzieś tak, no, możemy stawić naprzeciwko 700 żołnierzy, mogło stanąć nawet koło 10 tysięcy.
No, czyli przewaga ogromna, przewaga niesamowita i to przedziwne, panie pułkowniku, że tak długo broniono się.
No, przede wszystkim Niemcy mieli jedną ciekawą, to znaczy taktykę taką. Niemiec przeważnie do ataku szedł tylko raz, żołnierz niemiecki. Jak przeżył, to był szczęśliwy wtedy. Natomiast to, co ja nawet z opowiadań ojca, jak często jako mały, że tak powiem, taki szkrap, jak się słuchało, człowiek został, to mówią, słuchał jeszcze, gdzie było daleko do znajomości wojska, całej sztuki wojennej. To była gehenna. 3 dni i 3 noce żołnierz siedział w okopie. 3 dni i 3 noce, od 7 do 10, to była rozpacz. I to często po prostu żołnierze już nawet nie, jak to mówię, dowódca musi zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, kiedyś jak mnie uczono na prawda, psychologii tej wojskowej, kiedy żołnierz przestaje wykonywać polecenia przełożonego, kiedy już się przestaje nadawać do walki. A tam dochodziło do takich momentów już. 3 dni i 3 noce. Żołnierz po prostu nie rozbierał się, nie kładł się spać, albo spał tak jak po prostu na dyżurze cały czas. Nie było możliwości wymiany tego żołnierza, że idzie ktoś, ich luzuje i wchodzą następni. Niemcy do ataku szli tylko raz. Dopiero 10 wchodził na wymianę 42 Białostocki. Może gdyby wcześniej to zrobiono, dałoby się ten Nowogród jeszcze trochę dłużej utrzymać, ale to już i tak ogromne siły niemieckie już z Podróżana okrążały po prostu ten odcinek Nowogród od tyłu.
Spotkałem się z takim stwierdzeniem jednego z historyków wojskowości, że Nowogród za długo się bronił. Nawet.
No, to tak bym nie powiedział.
Biorąc pod uwagę względy taktyczne i tak dalej, to, że Niemcy przeszli Podróżanem i zaczęli okrążać i wychodzili w stronę Bugu, bo bardziej interesował ich kierunek na Brześć.
Ale to jeszcze po prostu przyspieszyłoby atak Niemców z tej strony. Także nie można było pozwolić, żeby siły niemieckie również przeszły pod Nowogrodem. Przyspieszyłoby to znacznie...
To była tylko jedna z opinii w takim razie.
Nie, to na pewno tak nie można twierdzić. Należało trzymać jak najdłużej. To jednocześnie przecież tu należy stwierdzić, że obrońcy Łomży, fortów łomżyńskich, czyli tutaj pierwszy batalion bronił, a obsadzała schrony te dodatkowe, wbudowane w 1939 roku kompania CKM-ów 42 Pułku Białostockiego. Obrońcy byli zdziwieni, że każe im się 11 już wycofać.
Czyli chcieli jeszcze się bronić?
Wręcz odwrotnie, twierdzili, wszystkie ataki są odparte. Niemcy praktycznie swoich zabitych mogli pozbierać dopiero po wycofaniu się naszych oddziałów z fortów piątnickich, ale żołnierz siedzący w okopie nie zna sytuacji, zresztą nie musi zawsze być wprowadzany w to, nie zdawali sobie sprawy, że już Łomża jest okrążana z drugiej strony od Nowogrodu. To było podstawową przyczyną, że musieli się wycofać. Ale wręcz odwrotnie, spotkaliśmy się z tym, że żołnierz po prostu się dziwił, dlaczego... Przecież wszystko jest tutaj w porządku. Tu nie ma zagrożenia, a musimy się wycofać.
Jest pan, panie pułkowniku, osobiście związany z walkami pod Nowogrodem. Mógłby pan przybliżyć nam to?
To znaczy, tutaj odchodząc do rezerwy, mówiłem, że jestem jedynym w Rzeczpospolitej, który mówi, żołnierzem, który mówi, dowodziłem jednostką, z której, czy koszarami, z których mój ojciec wychodził na wojnę. Ojciec był żołnierzem 33 Pułku Piechoty, zakończył służbę w 1937 roku i w maju, w 1939 roku powołany do rezerwy. Trzeci batalion to było głównie
rezerwa. To była tak
rezerwa.
Zwana cicha mobilizacja, tak. W której ściągano rezerwistów i rozbudowywano oddziały. I
już jako dowódca drużyny po prostu uzupełnił sobie drużynę do 10, z tego 6 właśnie żołnierzy zginęło na Nowogrodzie. Z pozostałą 4 dotarł na, to było 10, koncentracja była już wieczorem, komenda była do zbiórki na Baczach Mokrych, 11 próba odbicia, pomoc jak gdyby dla 71 pułku, próba odbicia Zambrowa nieudana i 12 koniec 18 dywizji pod Andrzejewem. I tam właśnie ojciec zakończył ten szlak, resztę przesiedział w obozie jenieckim.
Może powiedzmy, bo już pan wspominał o tym, że Nowogrodu bronili żołnierze 33 Pułku Piechoty przede wszystkim. Skąd pochodzili? No pana ojciec to wiadomo, Łomżyniak.
Większość, zdecydowana większość żołnierzy to jednak stosowano tą zasadę, że to jest właśnie obrona tych małych ojczyzn. I zdecydowana większość żołnierzy to byli miejscowi ludzie. Dosłownie miejscowi żołnierze.
Stąd ta zaciętość
wszystko
walki.
Stąd. Ten żołnierz bronił swojej ziemi, swoich po prostu, swojego miejsca. Spotkałem się nawet z czymś takim, no dobrze, że jak raz mamy możliwość porozmawiania, czy w czasie budowy tego pomnika dla żołnierzy 33 Pułku Piechoty w Koszarach, zapraszałem takiego już wtedy żołnierza, który miał 96 lat, kaprala, kapral Dąbrowski z Nowogrodu. I on mówi tak, też z trzecim batalionem, razem tam z ojcem, mówi tak, siedzę w okopie z drużyną, czekamy i pierwszy ostrzał niemiecki, ta pierwsza próba 7 nieudana, no to Niemcy zaczęli przyświecać sobie do walki, czym przyświecali? Zabudowaniami Nowogrodu. Więc pierwszy ostrzał na Nowogród i stoi w ogniu stodoła mojego ojca. Takim Walery właśnie Dąbrowski z Nowogrodu Kapra to opowiadał. I mówi, no cóż, no nie ma litości, patrzyłem jak to się pali, a z żołnierzami siedziałem w okopie, bo w każdej chwili mógł nastąpić atak, nie? Także nawet i takie ciekawe wspomnienie jeszcze po prostu ludzie mieli.
Wspomniał pan przed chwilą dwa nazwiska, czyli swojego ojca, z drugiej strony kaprala Dąbrowskiego, a przypomnijmy dowódców obrony Nowogrodu.
Więc...
Może nie wszystkich, ale nie, tych nie, głównych.
Przede wszystkim należy wyjść, jak gdyby no, należałoby się cofnąć wcześniej do tych założeń obronnych. Już od 28 marca zaczęły wyjeżdżać w teren, czyli z chwilą jak powstała SGO Narew, zanim generał Młotwiejowski wrócił do Łomży, już dowódcy podległych jednostek zameldowali się w Łomży następnego dnia. Padły już komendy. I od tego momentu zaczęło się rozpoznanie terenów tutaj właśnie obrony, czyli Wizna, Łomża, Nowogród. Gdzie pobudować schrony stałe, gdzie postawić karabiny maszynowe, gdzie jakieś środki ogniowe rozmieścić i tak dalej. I od tego momentu, już można powiedzieć praktycznie od marca, gdzie jeszcze był śnieg, już zaczęto planowanie obrony. I tak zaplanowano. Trzeci batalion pod dowództwem majora Sikory miał bronić Nowogrodu. Pierwszy batalion pod dowództwem majora Wyderki miał bronić Łomży. Wizny miał bronić trzeci batalion 71. Pułku Zambrowskiego pod dowództwem majora Fobera. Na Wiźnie właśnie popełniono ten błąd, że próba zaatakowania przed Różanem, wycofano, zebrano 12 batalionów piechoty i tym samym zabrano batalion z Wizny, zostawiając jako dowódcę CKM-u fortecznych kapitana Reginisa. Ale to był taki pewien jak gdyby błąd z naszej strony. Natomiast tutaj wyznaczono środki i poprzydzielano kompanię wsparcia. I na przykład pierwsza sprawa bardzo istotna, schronów bronili u nas zawodowcy, można powiedzieć. Czyli schrony obsadzała kompania skopu pod dowództwem, to był kapitana Kordiaczyńskiego, który ginie 9 i jego miejsce zajmuje później porucznik Jarzyna, ten właśnie, który tak Niemcy opisywali jego tą, jak gdyby walkę o obronę tego schronu, którym były te środki łączone, wiązał dowodzenia w Grobli Mostowej Nowogrodu. Natomiast na Łomży pierwszy batalion dostaje wsparcie kompanię CKM 42. Pułku Piechoty, czyli 42. maszerował, wędrował tutaj, przemieszczał się bez kompanii CKM, która była w schronach na Łomży. Natomiast Wiznę obsadziła kompania CKM-ów Zosowca właśnie pod dowódcem kapitana Raginisa i to właśnie on później zostaje dowódcą całości. W zasadzie to tak nie powinien, bo to jest jak gdyby, no wie, dowódca kompanii CKM-ów, a musiał dowodzić piechotą, która po prostu na co nie był, można powiedzieć, przygotowany, a poza tym za szczupłe siły by.
Skupiając się na Nowogrodzie, wspomnieliśmy majora Sikorę. Kogo jeszcze warto przytoczyć, przypomnieć?
Przede wszystkim to, co opisują Niemcy, śmierć porucznika Jarzyny. Tam kompania CKM-ów fortecznych traci 80% załóg, ginie w walce i nie poddaje się. I taki opis, który spotykamy jednego z właśnie z Niemców, tych korespondentów wojennych, który jest jak gdyby oburzony, bo stracił prawie całą drużynę. Taki bunt jego też, jak tak można, że czy jest taka potrzeba, a później opisuje zdobywanie tego schronu w Grobli Mostowej, że jak już załoga nie widziała wyjścia, możliwości, giną, czyli uszkodzone zostają karabiny maszynowe, jest próba wyrwania się z okrążenia, no wiadomo, schron okrążony, samo tylko wyjście ze schronu spowodowało, że cała załoga praktycznie padła w walce przed schronem.
Ile osób zginęło w trakcie walk? Powiedział pan, że mniej więcej 60% stanu osobowego.
Około 400 żołnierzy możemy liczyć w stratach w stanie osobowym. Natomiast Niemcy nie podają tego. Natomiast, tak jak mówiłem, okrutne miejsce. To, co mówię i ze wspomnień i żołnierzy, to, co ojciec mówi. Pierwsze na przykład 8 września, to jak piechota nasza była również, bo niektóre schrony były przed rzeką, to pierwsze fale atakujących Niemców nie doszły nawet do Narwi, czyli były wyczyszczone już z drugiej strony rzeki.
Na tak zwanych podejściach.
Dopiero zmasowany ogień artylerii, zadymienie rzeki, chwycenie przez Niemców przyczółka, no już niestety, no z te kilka armat, które miał dowódca dyspozycji, później zostały zabrane, nie było nawet czym kontratakować.
kto zbudował umocnienia w Nowogrodzie? Bo to bardzo ciekawe konstrukcje wojskowe, skoro tak długo opierały się niemieckiemu atakowi.
To znaczy konstrukcje, możemy powiedzieć, bardzo ciekawy sposób, ekonomiczny nawet zbudowane. Rozpoczęta budowa w maju.
39 roku.
W maju 39 roku.
A obrona we wrześniu.
We wrześniu. Ale tempo budowy, trzeba powiedzieć, tak było wściekłe. Powołano plutony pionierów do budowy. Było kilka zaleceń, nawet takich, że nie brać do pomocy ludzi z zewnątrz, tylko miejscowych. Nawet mówimy już o budowie tego odcinka, zarówno przepraszam, nawiążę tak trochę do Wizny, że nawet jedna z pań, która miała wtedy 17 lat, płacono za to, że wyciągała gwoździe z desek, ale żeby to byli miejscowi. Oddziały żandarmii nawet pilnowały, żeby nie było jak gdyby wycieku informacji, i rzeczywiście zrobione było tak dobrze, że Niemcy w wielu miejscach po prostu nie spodziewali się czegoś takiego, że coś powstało. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jedna, jeszcze należy zaznaczyć, tempo budowy naprawdę szybkie. Niestety wielu rzeczy nie dokończono. Tragedią w naszych schronach polskich była wentylacja. We wszystkich schronach widzimy, nawet w tych, które zostały zniszczone przez Niemców później w czasie wycofywania się w 1944 roku, na podłodze zostały na przykład podstawy do agregatów prądotwórczych. Tam, jak żołnierz prowadził ogień we wrześniu 1939 roku, drugi musiał stać obok z wentylatorem, takim jak w kuźni, i kręcić tym miechem, żeby ten żołnierz miał dopływ świeżego powietrza. Najgorzej było ze karbinami w kopułach. Tam był tylko jeden żołnierz. I jak Niemcy byli daleko, czy nie było strzałów, otwierano drzwi w schronie i wentylacja następowała samoczynnie przez górę. Małe pomieszczenia, małe otwory, żołnierze czadzieli bardzo często. I to była ta jedna z tych takich strasznych rzeczy. Druga sprawa, nie zdążono założyć wytłumienia, czyli zamontować wytłumienia. Wyobraźmy sobie puste pomieszczenie w domu, w którym coś mówimy, idzie echo. Natomiast pomieszczenie, w które wyłożone płytami stalowymi i strzelamy z karabinu, lub do nas strzelają do kopuły i uderzają pociski w ściany schron.
To większość żołnierzy chyba ogłuchła trochę.
No trzeba powiedzieć, że na pewno na słuch to nie pomogło, ale przede wszystkim to nie zdążono tego dokończyć.
Nie dokończono również miejsc, w których mogliby spać żołnierze, czyli po prostu łóżek. W związku z tym trzeba było mieć słomę, żeby dało się na czym spać. No i później właśnie owa słoma była przyczyną wielkiej tragedii.
To mieliśmy w czasie właśnie okrążenia jednego ze schronów, gdzie już nasi nie mieli czym kontratakować. Była próba odbicia załogi tego schronu 9 września. No niestety nie dało się, nawet już nie było czym kontratakować. Żołnierze właśnie, żeby się położyć, przynieśli słomę z pola do spania. I gdy jeszcze należy zaznaczyć, najpierw Niemcy próbowali wysadzać te drzwi. Zostały pokrzywione, zniszczone. Jedne, drugie. Nie udało się, więc później przy polaniu miotaczami płomieni po prostu cała załoga spłonęła, a ta słoma właśnie przyczyniła się jeszcze bardziej do tej tragedii.
Panie pułkowniku, jaki jest obecny stan umocnień w Nowogrodzie? Czy miejsce tej bohaterskiej walki łomżyńskich żołnierzy jest dostatecznie upamiętnione w pana opinii?
No cóż, według mnie to w niektórych miejscach nie powinny paść się krówki jeszcze tam, gdzie ginęli żołnierze. Znaczy stać nawet, tak jak mamy w schronie przy grobli mostowej. Ale tu należy zacząć troszeczkę przejść do pewnych spraw.
Ale musi pan się już skracać.
Tak, tak. Przede wszystkim mamy brak unormowań prawnych. Obiekty są na terenie prywatnym. Nasi nie zdążyli w 1939 roku, zrobił to tylko car, unormować prawnie, czy że ten schron jest własnością tego, na czyim terenie stoi. I teraz prywatni ludzie często nie są zainteresowani, wręcz odwrotnie. Często bywa tak, że zwiedzający zechce pójść obejrzeć schron, a on jest na środku pola, gdzie jest zasiane już teraz zboże. To jest pierwszy temat, to który, należy zaznaczyć, ja pytałem o to 10 lat temu równo, jak raz przy nowelizacji ustawy o muzeach w Senacie ówczesnego wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Czy w ogóle, wspomnijmy, że jest pan też byłym senatorem.
Czy w ogóle myśli się o tym, żeby to jakoś prawnie unormować? Poza tym jest jeszcze jeden temat. Panie redaktorze, szanowni państwo, powiedziałbym dalej, kultura zwiedzających. naprawdę spotykam się z, co się cieszę bardzo, że spotykam się z czymś takim, że przyjeżdżają ludzie z drugiego końca Polski, oglądają, chcą, oglądają, pytają, zwiedzają. To jest piękne. Natomiast najgorzej, jak przyjedzie taki turysta nasz, który coś tam kupi dziewczynie w McDonaldzie, przyjadą na forty i później to, co już niepotrzebne, wyrzuca i zostawia to. Czy niepotrzebny nam jest taki turysta, który do schronu w Nowogrodzie, gdzie drzwi są zamknięte, siedzi sobie na tej kopule i do środka rzuca śmieci, puszki po piwie, papierki po lodach i tak dalej, i tak dalej.
Mam nadzieję, że ta opowieść, panie pułkowniku, zwróci uwagę na problem upamiętnienia. Było, nie było, tam przecież zginęło około 400 polskich żołnierzy. W związku z tym to miejsce powinno być upamiętnione. Podajemy tutaj przykład Nowogrodu, ale są jeszcze inne miejsca w naszym województwie i w naszym kraju, które warto byłoby upamiętnić właśnie ze względu na to, że ginęli nasi rodacy.
Jest to naprawdę piękna nasza historia. Jeszcze tylko dodam pokrótce. Cieszy mnie to, że nawet nasi, którzy rodacy, którzy są za granicą, ci młodzi, jednak jak tam po tych kilku latach przyjeżdża i przywozi ze sobą tych gości zagranicznych, tych, których bywa, przyjaciół, i on właśnie to pokazuje, to nasze miejsca, tą historię. I rzeczywiście ciekawą. To mnie cieszy, że my się mamy czym, że już to zauważyliśmy, że nie tylko podziwialiśmy innych, że my chcemy się czymś pochwalić i czym naprawdę jest się pochwalić.
Skoro są specjalne programy dla uczniów po to, żeby można było propagować historię naszego regionu, to też powinny znaleźć się środki, żeby tego rodzaju miejsca odpowiednio upamiętnić i otoczyć właściwą opieką po to, żeby było co tym młodym ludziom pokazywać i żeby czerpali oni wzory. Przy tej okazji, panie pułkowniku, wspomnijmy o Muzeum w Piętnickich Fortach. Odwiedzają je bowiem, jak powiedziałem, uczniowie również. Co im pan pokazuje?
To znaczy, przede wszystkim wstęp to zaczynamy od historii regionu, od rozmieszczenia tych wszystkich budowli militarnych. Czyli zaczynamy od normalnie wprowadzenia od tego, co, dlaczego i skąd się wzięło. Mówimy o wszystkich umocnieniach rosyjskich, o polskich odcinkach umocnionych, Wizna, Łomża, Nowogród, 20 rok, 39 rok, o budowie linii Mołotowa, której jest duża część na naszych ziemiach.
Ale pan tylko nie opowiada, pan też pokazuje. Ci młodzi ludzie mogą dotknąć pewnych rzeczy.
A później przechodzimy do już części praktycznej. Można pooglądać, popytać, dotknąć i idziemy na zwiedzanie fortu. No mamy dość ciekawe. Niektóre eksponaty są takie, których według mnie ta właśnie ustawa kiedyś o muzeach, ale i przepisy mamy takie trochę nieżyciowe. Według mnie znalezienie na przykład pocisku takiego, który w czasie budowy metra ostrzeliwano Warszawę, gdzie od takiego jednego pocisku sypały się kamice albo dwie w drobny mak i my to po prostu od razu wieziemy, bo takie mamy procedury, od razu to niszczymy. Niemcy tego nie robią. Przecież jaki to był piękny eksponat w Muzeum Powstania Warszawskiego, taka 900 kilogramowy pocisk. No jak raz ja takim mogę się pochwalić, jedynym, który jest właśnie tutaj u nas w okolicy.
To wszystko
nie
do obejrzenia w Muzeum Forty Piątnica. O tym opowiadał wiceprezes Stowarzyszenia Klub Fort oraz właściciel tegoż muzeum, emerytowany pułkownik Wojska Polskiego Ludwik Zalewski. Dziś to wszystko w naszym programie. Dziękuję państwu za uwagę. Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tnc.radiobiałystok.pl. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.